Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Łukasza, gdzie w 18 rozdziale od 1 do 8 wiersza czytamy takie słowa. Powstańmy i wysłuchajmy ich w skupieniu. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Módlmy się. Panie Boże, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tego słowa i dla jego działania w naszych sercach i umysłach. Spraw w nas przemianę w Twój lud. Spraw w nas przemianę w zwiastunów Twojej Ewangelii poprzez tę prawdę, którą dziś do nas wypowiadasz. Amen. Kiedyś była taka instytucja, nie wiem, czy wciąż jeszcze istnieje, jak Biuro Rzeczy Zagubionych, Zaginionych. Takie miejsce, do którego odnosiło się to wszystko, co znaleźliśmy na ulicy, albo na dworcu, albo gdzieś w czasach, kiedy na dworcach można jeszcze było zapomnieć o własnym pakunku, bez ryzyka sprowadzenia oddziału antyterrorystycznego. Odnosiło się to do tego Biura Rzeczy Zagubionych, żeby ktoś, kto był właścicielem, mógł tam pójść i odzyskać swoją własność. Oczywiście wszystko było oparte na jakiejś uczciwości, na tym, że jeden człowiek chce uczciwie i z miłością pomóc drugiemu człowiekowi. Nie wiem, czy dzisiaj takie biura istnieją, ale o takim właśnie rodzaju relacji w pewnym sensie mówimy dzisiaj na podstawie tego tekstu, który przed chwilą przeczytałem. Bóg stwarza świat. Bóg stwarza w nim człowieka. Daje mu to wszystko, co potrzebne, żeby wyrastał, żeby rozwijał się, żeby wydawał dobry owoc. Bóg przychodzi do tego świata, kiedy człowiek upada i w tym swoim upadku grzęźnie. Przychodzi w Jezusie Chrystusie, żeby go z tego upadku wydźwignąć. Bóg daje człowiekowi duchowe dary. Możemy mówić o prorokowaniu, o językach, o uzdrawianiu, a możemy mówić o tym, że jeden z nas jest lekarzem i dzięki Bożej łasce i temu, jak Bóg go prowadzi, kończy medycynę i leczy innych. Drugi z nas jest stolarzem i dzięki temu mamy na czym siedzieć. Trzeci zajmuje się czymkolwiek, projektowaniem domów i dzięki temu mamy gdzie mieszkać. To też są dary, które mamy od naszego Stwórcy, żebyśmy ich używali na Jego chwałę, a dla pożytku naszych sióstr, naszych braci i nas samych. Bóg daje nam to wszystko w nadziei, że wykorzystamy to w dobry sposób. Wykorzystamy to dla chwalenia Jego imienia poprzez miłość, którą dzielimy się z drugim człowiekiem. Nie tylko przez wyznanie, które składamy głośno, powtarzając formuły takie jak Credo Apostolicum, które przed chwilą mówiliśmy głośno razem. Daje nam to wszystko, a to nam gdzieś ginie. Zamiast realizować to powołanie, które słyszymy w swoich uszach, sercach, umysłach, zamiast odpowiadać na nie ze wszystkich sił i ze wszystkich zdolności, którymi zostaliśmy obdarzeni, milczymy, chowamy się i dalej robimy to, czego robić nie powinniśmy. To troszkę tak, jak gdyby Bóg dał nam coś, a my zgubilibyśmy to. W dzisiejszych czasach w zasadzie nie liczymy, kiedy wypada nam z kieszeni portfel, nie liczymy na to, że wrócimy na to samo miejsce dzień albo dwa. W historii Europy był taki kraj, co prawda to, o czym powiem, było motywowane karą, jaka za złodziejstwo tam obowiązywała, ale był taki kraj, w którym można było liczyć na to, że zgubiony przedmiot będzie w miejscu, w którym upadł i został. Szwecja. Tyle, że tam obcinano ręce za podniesienie nie swojej własności. Bóg daje nam coś, co zgubiliśmy. Co zrobimy? Co zrobimy, żeby spróbować przynajmniej odnaleźć ten Jego dar? Czy w ogóle coś zrobimy? Może wygodniej jest oglądać telewizję, grać w gry komputerowe, jeździć na wycieczki zagraniczne, robić kariery i pieniądze? Może to nas bardziej zaprząta niż to, co ofiarowuje nam Stwórca. Ale jeśli nie, jeśli jednak chcemy, staramy się ze wszystkich sił, nawet jeśli nie wychodzi, być Jego ludem, Jego dziećmi, jeżeli Go kochamy, jeżeli chcemy nasze życie budować w oparciu o Jego wolę i Jego Ewangelię, to musimy coś zrobić, żeby odzyskać to, co straciliśmy. Musimy znaleźć jakieś biuro rzeczy zagubionych, gdzie może ktoś uczciwy tą naszą straconą rzecz odniósł. I musimy przynajmniej taki mały wysiłek wykonać, żeby spróbować jej poszukać. W tej przypowieści, którą dzisiaj czytamy, mamy sędziego, osobę, która jest powołana do tego, żeby wydawać sprawiedliwe, uczciwe wyroki, żeby osądzać swoich bliźnich. Mamy sędziów i dzisiaj w naszym świecie mamy sądy. Liczymy na to, że kiedy ktoś nas skrzywdzi, to sąd wymierzy sprawiedliwość. Kobieta, wdowa, to ktoś, kto w Izraelu stał w hierarchii społecznej w zasadzie najniżej. Była bezradna, nie miała nikogo, kto by ją obronił, tak fizycznie, bezpośrednio. W tamtym świecie czasami obrona polegała na wymierzaniu sprawiedliwości bardzo bezpośrednio, natychmiast. Nie miała kogoś, kto by otoczył ją opieką finansową, zadbał o to, żeby miała co jeść. A to nie był świat równouprawnienia, w którym kobiety mogły się uczyć, głosować, robić karierę i zarabiać swoje pieniądze. Wdowa była zdana na łaskę i niełaskę dalszych albo bliższych krewnych, jeżeli ich miała, a jeżeli była samotna, tak zupełnie samotna, pozbawiona rodziny, to w ogóle jej los był tragiczny po prostu. Ta wdowa przychodzi do sędziego i mówi: weź mnie w obronę, weź mnie w obronę, obroń mnie, zrób to, co do ciebie należy, bądź uczciwy, pomóż mi. Kto ma mi pomóc, jeśli nie ty, który bierzesz za to pieniądze? I sędzia w końcu ulega, myśli sobie bardziej o PR-ze, aniżeli o tym, dlaczego powinien wywiązywać się ze swoich powinności. Mówi: no przecież ona publicznie może mnie obrazić, jeżeli nie wezmę jej w końcu w obronę, więc niech jej będzie, wezmę tą sprawę, przeprowadzę, pójdzie sobie i będę żył jak dotąd, spokojnie, dostatnio i szczęśliwie, nie zwracając uwagi znowu ani na ludzi, których się nie boję, ani na Boga, z którym się nie liczę. Ale my nie chcemy tak żyć. To nie jest ideał naszego postępowania. To jest raczej kontrateza tego, czym powinniśmy my, chrześcijanie, chcieć się stawać w naszej codzienności. Chcemy żyć zupełnie inaczej. Chcemy żyć w oparciu o Boże przykazania. A czym one są? Nawoływaniem do miłości. Miłości do Boga, ale i miłości do człowieka. Takiej, jaką czujemy do samych siebie i takiej, jaką chcemy, żeby wobec nas okazywali nasi bliźni. Nic więcej, nic mniej. Nasza wiara, do której jesteśmy powołani, to jest wyznanie wobec Boga składane, pełnego zaufania do Jego prowadzenia. A Jego prowadzenie składa się właśnie z tego, z wezwania do miłości, które musimy przeżywać czynnie w naszym każdym momencie, w naszej codzienności, w każdym dniu. Żebyśmy już nie gubili tego, co Bóg nam daje. Żebyśmy nie tracili niepowtarzalnych rzeczy. Żebyśmy nie tracili z oczu tej drogi, na którą zostaliśmy w Jezusie Chrystusie wprowadzeni. Ale co to znaczy? Żyjemy w trudnym świecie, który wymusza na nas mnóstwo kompromisów. Żyjemy w trudnym świecie, jesteśmy zabiegani. Żyjemy w skomplikowanym społeczeństwie, gdzie nie zawsze można, łatwo jest pozwolić sobie na bycie członkiem Kościoła albo na kierowanie się tylko prerogatywami wynikającymi z naszej wiary. Czy tak? Myślę, że każdy może tak powiedzieć. W każdej firmie, w każdej szkole łatwiej jest zdobyć się na konformizm, łatwiej jest zachowywać się tak jak wszyscy. Łatwiej jest nie walczyć o swoje poglądy, nie wyznawać swojej wiary, a najłatwiej jest nie powiedzieć nigdy w życiu, nie zrobię tego, dlatego że moja wiara mi na to nie pozwala. Tak jest łatwiej. Ale czy ktoś kiedykolwiek mówił nam, kiedy wchodziliśmy do kościoła, że to jest miejsce, gdzie na drzwiach jest napisane klub dla pójścia na łatwiznę? Kościół to miejsce, w którym podejmujemy wyzwanie, w którym zaczynamy walczyć z samymi sobą, w którym zaczynamy przeciwstawiać się temu, co niedobre wokół nas. Kościół to jest miejsce, w którym nabywamy sił, jeżeli taka jest ta społeczność, którą z siebie budujemy. Miejsce, w którym nabywamy sił do tego, żeby powiedzieć to nasze nie wobec rzeczy, które są złe i tak wobec rzeczy, które są dobre. Kościół to jest taka społeczność, w której wszyscy uczymy się wreszcie tego, co Bóg miał na myśli, kiedy pisał swoją Ewangelię poprzez tych wszystkich ludzi, których do tego przeznaczył. Nie co my chcemy tam znaleźć, ale co On chce nam powiedzieć. Pamiętam moje wieloletnie dyskusje z moją mamą, która była osobą, no nie była ewangeliczką reformowaną, nie była też katoliczką, była osobą, która wiecznie była gdzieś pomiędzy różnymi wyznaniami. I w tych dyskusjach bardzo często moja mama mówiła, no ale przecież Bóg nie mógłby być taki nieludzki, żeby coś tam. A my mógłby, dlaczego miałby nie mógł? Przecież jest Bogiem. To On decyduje, co może, czego nie może, co jest dobre, co jest niedobre, co jest ludzkie, co jest nieludzkie. On, a nie ja czy ty. On wytycza normy. Jeżeli wyznaję wiarę w tego Boga, to przyjmuję te normy do wiadomości i staram się nimi kierować. A że nie mogę tego robić sam, to On mi w tym pomaga. Ale nie kwestionuję zasad, które On wyznacza. Tylko problem polega też na tym, że ilu ludzi, tyle form interpretacji tych zasad. Prawda? Tutaj najczęściej powstają konflikty. Mamy ostatnio, zwłaszcza takie nośne tematy, właściwie nie ostatnio, to już od XVIII wieku, pojawiające się w łonie protestanckiej przynajmniej teologii zagadnienia takie, które dziś dla nas są już w ogóle przebrzmiałe, nieaktualne i nie rozumiemy, czemu mogły być problemem. Ale ostatnio czytałem Wprowadzenie do historii protestantyzmu Marka Nola, w którym pisał o rozwoju protestantyzmu w XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych. I między innymi pisał o powstawaniu idei walki z niewolnictwem. Dla nas, jak mówię, anachronizm. Ale dla tych ludzi, którzy wtedy tam żyli, to była rzecz zupełnie niesłychana. Potem pojawiła się jeszcze bardziej niesłychana idea prawo głosu dla kobiet. Znowu rzecz, która dla nas jest normalna. Nasze panie mają dokładnie te same prawa w naszym kościele, co nasi panowie. Łącznie z tym, że rzecz, która dla wielu innych wyznań jest kontrowersyjna, u nas jest normą, kobiety mogą być duchownymi. I takich zagadnień jest mnóstwo, wokół których my ludzie się spieramy, a powinny, wydaje się, być dla nas oczywiste w tym Bożym świecie. Co wtedy robić? Co wtedy robić, żeby nie zbłądzić, żeby ten Syn Człowieczy, który przyjdzie, bo przecież wierzymy w to, że przyjdzie, dlatego tu jesteśmy, żeby znalazł wiarę na ziemi, ale tak naprawdę w naszych sercach. Może nie jest to takie skomplikowane, jak się wydaje. Może jeśli się chwilę zastanowimy, znajdziemy cudowną, łatwą, prostą i uniwersalną odpowiedź na pytanie, co jest właściwe, a co nie. Co robić, a czego nie robić. Co akceptować, a co odrzucać. Bo przecież wszyscy powołani jesteśmy do miłości. To miłość wydaje się być tym wspaniałym kluczem. A w miłości nie możemy nikogo nienawidzić. W miłości to nie my jesteśmy sędziami. W miłości wyciągamy rękę, a nie odrzucamy ludzi. Może ta miłość wreszcie jest w stanie sprawić, że nie będziemy musieli już wybłagiwać sędziów, którzy mają wszystko w nosie, o to, żeby dla pozytywnego obrazu w swoich miejscach pracy wzięli nas w opiekę, bo w miłości staniemy się niezwyciężeni poprzez jedność z tym, który jedynie jest dawcą siły i potęgi, z naszym Stwórcą. Myślę, że jeśli Syn Człowieczy pośród wszystkich naszych kontrowersji, niepewności, sporów doktrynalnych, znajdzie nas siostrami i braćmi, znajdzie nas jednością, to odpowiedź na to ostatnie pytanie naszego dzisiejszego tekstu, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, będzie wystarczająco pozytywna, żeby popatrzył na nas i stwierdził: dobry bój bojowałeś, biegu dokonałeś, wiarę zachowałeś. Tylko czy my potrafimy się tak kochać? Tylko tak, jak On nas kocha, albo aż tak, jak On nas kocha. Jeśli potrafimy, to jesteśmy Jego Kościołem, bo wszyscy jesteśmy powołani do Jego miłości. Amen.